Policji Stanowej. Brał wówczas udział w bardzo popularnym programie radiowym Gangbusters, co sprawiło, że stał się postacią dobrze znaną Amerykanom i niemieckim szpiegom, bardzo aktywnie działającą w Ameryce, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. Do służby wojskowej powrócił w 1940 roku, a 2,5 roku później wysłano go do Iranu z zadaniem zwalczania band atakujących na górskich drogach ciężarówki jadące z pomocą dla Związku Radzieckiego. Znał teren i ludzi, a jego policyjne doświadczenie mogło się okazać bezcenne w tropieniu niemieckich szpiegów i ich perskich pomocników. Z tego powodu wydawał się najlepszym człowiekiem do ochrony prezydenta. Jego przeciwnikiem miał zostać człowiek opromieniony sławą tego, który uwolnił włoskiego dyktatora Benita Mussoliniego, obalonego 25 lipca 1943 roku i uwięzionego w hotelu Campo Imperatore na górze Gran Sasso, na wschód od Rzymu. Otto Skorzeny. 12 września 1943 roku grupa spadochroniarzy z 7 Dywizji Powietrzno-Desantowej i garstka komandosów z oddziału Skorzennego wylądowały w szybowcach na niewielkiej łące tuż przy hotelu, błyskawicznie opanowały budynek, nie dając włoskim strażnikom szansy na obronę, i uwolniły Mussoliniego. Pewnie spadochroniarze poradziliby sobie równie dobrze bez pomocy Skorzennego, choć to on zaplanował całą akcję. Potrafił jednak całą zasługę przypisać sobie i pozyskać uznanie Führera. Gdy więc parę tygodni później Kaltenbrunner i Schellenberg rozważali, kto może poprowadzić grupy uderzeniowe w Teheranie, wybór był jednoznaczny. Nowa misja Hauptsturmführera Skorzennego. Skorzeny otrzymał rozkaz przeprowadzenia akcji w Teheranie. Niespodziewanie, w połowie października, gdy przebywał w Vichy, niewielkim mieście na południu Francji, które po zakończeniu działań wojennych we Francji i podpisaniu zawieszenia broni w 1940 roku, stało się siedzibą rządu marszałka Filipa Pétaina. Filip Pétain, jak wiemy, to polityk francuski, który jako oficer zdobył sławę w czasie I wojny światowej, gdy dowodził obroną Verdun. W latach 1918-31 był generalnym inspektorem armii oraz wiceprzewodniczącym Najwyższej Rady Wojennej i Najwyższej Rady Obrony Narodowej. Uznawał linię Maginota za podstawę obrony Francji. Został ambasadorem w Madrycie w 1939 roku. Objął po powrocie do kraju urząd wicepremiera. Przekonany o nieuchronności klęski, stanął na czele większości rządowej, domagającej się podpisania zawieszenia broni. Po wkroczeniu Niemców do Paryża objął urząd premiera i zaoferował Niemcom zawarcie zawieszenia broni, co nastąpiło 22 czerwca. Przeniósł się do Vichy, którego nazwa stała się określeniem rządu Pétaina. Po wylądowaniu aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku został wywieziony przez Niemców do Belfort, a następnie do Sigmaringen i internowany. Zaproponował Adolfowi Hitlerowi w Montoir kolaborację. Wrócił do Francji na własne życzenie w kwietniu 1945 roku. Oskarżony o zdradę, został skazany na karę śmierci, którą premier Charles de Gaulle zamienił na wyrok dożywotniego więzienia. Rząd Vichy zdecydował się nawiązać stosunki z nowym rządem włoskim marszałka Pietra Badoglio, który podpisał kapitulację z aliantami, odmówił zaś utrzymywania stosunków z faszystowskim rządem, jaki Mussolini utworzył w Salo. Wywiad niemiecki donosił ponadto, że marszałek był zdecydowany usunąć ze swojego rządu Piera Lavalla, faszystę i gorącego zwolennika sojuszu z Niemcami. Te posunięcia wskazywały jednoznacznie, że Pétain ma zamiar zerwać współpracę z Niemcami. W październiku informacje wywiadowcze z Vichy stały się jeszcze bardziej alarmujące, gdyż pozwalały sądzić, że marszałek zamierzał uciec do Algierii, opanowanej przez aliantów, lub dać się uprowadzić agentom de Gaulle'a. Byłoby to nad wyraz niekorzystne dla Niemców, którzy utracili już jednego sojusznika w basenie Morza Śródziemnego. Przejście rządu Vichy na stronę aliantów mogło się stać zaraźliwym przykładem dla innych szefów rządów państw satelickich, takich jak Rumunia, Węgry czy Bułgaria, skłonnych do wypowiedzenia posłuszeństwa Führerowi. Ponadto w sytuacji, gdy alianci wylądowali na Półwyspie Apenińskim, przejście na ich stronę rządu Vichy mogło im ułatwić inwazję na południową Francję, której Hitler się spodziewał. To wszystko sprawiło, że Führer polecił uprowadzić starego marszałka. Skorceny bardzo starannie przygotował całą akcję. Z Paryża zabrał dwa bataliony z dywizji SS Hohenstaufen oraz dwa bataliony policyjne. Nie były to duże siły, ale wystarczające do opanowania małego Vichy. Policjanci stanęli na rogach ulic, niby kierując ruchem. Czekali na sygnał z Paryża, który miało być hasło „Wycie wilków”. Na to hasło policjanci mieli zablokować ulice, aby nikt nie mógł wyjechać z miasta, a do działania miały przystąpić trzy kompanie SS-manów, których zadaniem było otoczenie rządowych budynków. Mijały dni, a kolejne sygnały do rozpoczęcia akcji wysyłane z Paryża natychmiast dementowano. W tym samym czasie Skorceny przystąpił do przygotowań akcji w Teheranie. Pierwszym problemem, który miał rozwiązać, był sposób dotarcia do Teheranu. Komandosi z jego oddziału, startując z lotnisk na terenie Związku Radzieckiego, mogli dolecieć do Iranu tylko na pokładach samolotów dalekiego zasięgu. Wybór był niewielki. Ciężkie bombowce Heinkel 177 Greif, choć miały odpowiedni udźwig i zasięg, okazały się samolotami bardzo nieudanymi i były tak zawodne, że istniało realne niebezpieczeństwo, iż akcja w ogóle nie dojdzie do skutku. Pozostało użycie Junkersów Ju-290, jednak było ich za mało. Do połowy 1943 roku wyprodukowano zaledwie kilkanaście egzemplarzy tych samolotów, które rozpoczęły służbę w styczniu tego roku, przerzucając zaopatrzenie dla wojsk niemieckich okrążonych pod Stalingradem. Trudno się więc dziwić, że do jednostki Skorcennego przydzielono tylko jeden lub dwa. Nie wiadomo kto podsunął pomysł wykorzystania amerykańskich ciężkich bombowców B-17 i B-24 Liberator spośród tych, które uszkodzone ogniem artylerii przeciwlotniczej i niemieckich myśliwców musiały przymusowo lądować lub rozbiły się na terenie Niemiec. Okazało się, że wiele z nich można naprawić i przygotować do lotu. Generał Koller z Luftwaffe obiecał Skorcenemu, że zostanie uruchomiony specjalny warsztat remontujący amerykańskie bombowce. Czy jednak ciężki samolot będzie mógł wylądować w Iranie? Znalezienie odpowiedniego terenu i przygotowanie lądowiska na pustyni, choć możliwe, wydawało się nadzwyczaj trudne i czasochłonne. Skorceny postanowił rozwiązać ten problem, używając bombowców do holowania szybowców, które przecież mogły lądować na każdym terenie. Jednak musiałyby pokonać trasę liczącą około 2500 kilometrów, a szybowce DFS, z których każdy mógł pomieścić 12 żołnierzy ze sprzętem, były zbyt powolne. Mogły lecieć na holu z prędkością maksymalną 210 km na godzinę. Większe Gotha 242 można było holować szybciej, z prędkością do 290 km na godzinę, ale Skorceny uznał, że to również jest zbyt wolno. Poza tym, jakby miały wystartować po skończonej akcji? Dla żołnierzy wyruszających do walki świadomość bezpiecznego powrotu była nadzwyczaj ważna. Dawała im nadzieję, bez której można było rzucać w bój tylko samobójców. Przedzieranie się przez Iran nie dawało praktycznie żadnych szans na powrót do domu. Początkowo wydawało się, że będzie można rozwiązać ten problem, wykorzystując urządzenie, którego prototyp sprawdzano na lotnisku Einring, pozwalające samolotowi bez lądowania wyciągać w powietrze szybowce stojące na ziemi. Jednak rychło się okazało, że można było unieść w powietrze jedynie małe szybowce sportowe, a nie ciężkie, ważące ponad 2 tony DFS-230, czy jeszcze cięższe 7-tonowe goty. Nie wiadomo, jak Skorceny rozwiązał problem dowiezienia swoich żołnierzy do Iranu i ewakuowania ich stamtąd. Jedno jest pewne. Podchodził do całego przedsięwzięcia z ogromną niechęcią i zmuszony do wykonania tego rozkazu, gotów był zrobić wszystko, aby do akcji nie doszło. W październiku 1943 roku jedynie fanatycy zaślepieni wiarą w Hitlera i nazizm mogli liczyć na zwycięstwo Niemiec. Skorceny do nich nie należał. Co by Niemcom dało zabicie Roosevelta? Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych miały się odbyć w listopadzie 1944 roku. Zaprzysiężenie zaś nowego prezydenta w styczniu 1945 roku. Do tego czasu najwyższy w Stanach Zjednoczonych urząd sprawowałby wiceprezydent Henry Hogarth Wallace, polityk, który wielokrotnie otwarcie dawał dowody swej sympatii dla Związku Radzieckiego i wzywał do udzielenia mu jak najdalej idącej pomocy. Czynił to tak gorliwie, że spotkał się z krytyką zarówno ze strony partii republikanów, jak i demokratów, które oskarżały go o brak politycznego realizmu, a nawet o sympatie prokomunistyczne. Krytyka Wallace'a tak się nasiliła, że Roosevelt zmuszony był do dokonania zmiany na stanowisku wiceprezydenta po wygraniu wyborów w 1944 roku. Tak więc Niemcy nie mogli liczyć, że po usunięciu Roosevelta jego miejsce zajmie przeciwnik współpracy ze Związkiem Radzieckim, który świadom groźby, jaką stwarza dla świata komunizm, zawrze pokój z Niemcami. Być może Hitler liczył, że zabójstwo Roosevelta wywoła gwałtowne ożywienie w politycznym obozie przeciwników angażowania się Stanów Zjednoczonych w wojnę w Europie i nowy prezydent zostanie zmuszony do wycofania wojsk z Europy i skupienia całego wojennego wysiłku na walkach z Japonią. Jednakże najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie decyzji Hitlera, który wydał rozkaz dokonania zamachu, może być całkiem inne. Ani on, ani jego najbliżsi współpracownicy, minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop czy minister propagandy Józef Goebbels, nie rozumieli Stanów Zjednoczonych i nie zdawali sobie sprawy z gospodarczego potencjału tego państwa. Było to charakterystyczne dla Hitlera, który snując plany podboju świata, lekceważył potęgę wrogów. Dzięki temu paradoksalnie odnosił zwycięstwa. Bo czy zdobyłby się na uderzenie na Francję w maju 1940 roku, gdyby się obawiał, że przeciwko Wehrmachtowi ruszą połączone siły dwóch największych światowych mocarstw Francji i Wielkiej Brytanii, wsparte przez wojska kilku innych państw? Czy mógłby się zdecydować na rozpoczęcie wojny ze Związkiem Radzieckim, którego ogrom terytorialny przytłaczał już po pierwszym rzucie oka na mapę, a świadomość, że wojska radzieckie mogą rzucić na front ponad 20 tysięcy czołgów i 8 tysięcy samolotów, nakazywała utrzymywanie przyjacielskich stosunków z tym państwem? Z tego samego powodu nie obchodziło go, ile czołgów, samolotów, dział i karabinów mogą wyprodukować amerykańskie zakłady. Podejmując decyzję, kierował się intuicją i uważał, że stanowi to o jego sile. Tam, gdzie inni politycy gubili się w zawiłych kalkulacjach i spekulacjach, on działał niekonwencjonalnie. Zaskakiwał ich, przestraszał, realizował swoje cele, zanim oni zdołali uruchomić wielką i powolną machinę rządowej biurokracji. Gdy 9 grudnia 1941 roku wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym, był przekonany, że zanim uruchomią one swój gigantyczny potencjał, zmobilizują, uzbroją i przeprawią swoje armie przez Atlantyk, na którym królowały U-boty, niemieckie wojska będą już panowały nad całą Europą i amerykańscy żołnierze nie będą mieli gdzie wylądować. Poza tym wykluczał, że prezydent Stanów Zjednoczonych zdecyduje się wesprzeć Stalina, krwawego dyktatora, którego wojska zajęły m.in. dużą część Polski, zagrabiły ziemię Finlandii, Litwę, Łotwę, Estonię i eksterminowały ludność tych krajów. Ale w połowie 1943 roku Hitler już wiedział, że jego rachuby okazały się chybione. a intuicja zawiodła w zderzeniu z regułami rzeczywistości. Nie zdołał powalić Związku Radzieckiego ani zmusić Wielkiej Brytanii do zawarcia pokoju. Stany Zjednoczone z miesiąca na miesiąc przeobrażały się w potęgę militarną, której gigantyczny przemysł zaczął wspomagać kraje antyfaszystowskiej koalicji w Europie, Wielką Brytanię i Związek Radziecki, a także armię podbitych krajów, które nie złożyły broni – Polskę, Czechosłowację, Jugosławię, wolnych Francuzów, a na Dalekim Wschodzie – Chiny. Dla ich wysiłku wojennego amerykańskie czołgi Sherman i Grant, myśliwce, bombowce B-17 latające fortece, B-24 Liberatory, B-25 Michele, karabiny maszynowe i pistolety maszynowe Thompson, ciężarówki Studebaker i samochody terenowe Jeep, proch i konserwy miały wielkie znaczenie. Hitler wiedział, że w czasie kryzysu o biegu historii decydują jednostki. Tak było w końcu lat 30., gdy on, dyktator Włoch Benito Mussolini, brytyjski premier Neville Chamberlain, francuski premier Édouard Daladier i radziecki dyktator Józef Stalin przesądzili o losie Europy. Gdy wybuchła wojna, decyzje ludzi stojących na czele państw lub rządów zyskały jeszcze na znaczeniu. Dlatego w połowie 1943 roku Hitler postanowił uderzać w tych, którzy podejmowali decyzje. We wrześniu 1943 roku kazał porwać papieża Piusa XII. Lecz człowiek, który miał zorganizować akcję uprowadzenia Ojca Świętego, Obergruppenführer Karl Wolff, dowódca Waffen-SS we Włoszech, doszedł do wniosku, że wojna jest już przegrana i nie warto się narażać na ziemskie i wieczne potępienie. W tym samym czasie wydał rozkaz uprowadzenia marszałka Petena, a tuż potem zamordowania Josipa Broz Tity, przywódcy jugosłowiańskich komunistów. W połowie 1944 roku z jego polecenia niemieckie tajne służby przystąpiły do operacji Zeppelin, której celem było zamordowanie Józefa Stalina, czego miał dokonać były radziecki oficer, który przeszedł na stronę niemiecką, i jego żona. Jednakże para zamachowców, która pewnej wrześniowej nocy po dramatycznym locie wylądowała pod Moskwą, została przypadkowo schwytana. Również we wrześniu 1944 roku Skorceny wyruszył do Budapesztu, aby porwać regenta Miklosza Hortiego i jego syna, co miało zapobiec zawarciu przez Węgry pokoju ze Związkiem Radzieckim. Hitler, przekonany, że usunięcie głowy państwa rozwiąże problem, zapewne się nie zastanawiał, co się stanie po śmierci Roosevelta. Kto zajmie jego miejsce? Jak zachowa się społeczeństwo? Czy zabójstwo prezydenta nie wywoła reakcji odwrotnej od spodziewanej i nie zjednoczy wszystkich amerykańskich ugrupowań przeciwko Niemcom? Uważał, że pozbycie się tego polityka, którego nienawidził i obarczał winą za niemieckie niepowodzenia, zmieni całkowicie politykę Stanów Zjednoczonych. Otto Skorceny miał patrzeć inaczej na plan usunięcia amerykańskiego prezydenta. We wrześniu 1943 roku uwolnił włoskiego dyktatora Benita Mussoliniego i nikt nie mógł mieć mu niczego za złe, ponieważ z galanterią przeprowadził akcję, w której padło wiele strzałów, ale ani jeden trup. W październiku chętnie wyruszył do Vichy, aby uprowadzić sędziwego marszałka Petena, uważanego przez aliantów za zdrajcę, którego mieli zamiar postawić przed sądem. Jednak zamach na Roosevelta, Churchilla lub Stalina mógł Skorcenego kosztować życie, i to w niedalekiej przyszłości. Nie miał wątpliwości, że po wygranej wojnie, a to było już pewne, alianci zrobią wszystko, aby odnaleźć tego, kto strzelał do ich przywódców. Nie będzie miejsca na ziemi, gdzie mógłby się ukryć i wieść spokojne życie. Nie. W swojej wyobraźni Skorceny, zawadiaka i żołnierz z krwi i kości, pielęgnował wizję bohaterskiej śmierci od kuli wroga na polu bitwy lub w czasie akcji specjalnej. Ale zginąć na szubienicy lub na krześle elektrycznym. A taka śmierć mogła go przecież spotkać po procesie przed amerykańskim sądem. Na to zdecydowanie nie miał ochoty. Ale rozkaz był jednoznaczny. Pozostało więc tylko czekać na korzystny bieg wypadków. Zdarzenie w winnicy. Halt! Żandarm stojący przed wielką wyrwą w jezdni podniósł rękę, zatrzymując pojazdy wyjeżdżające z miasta, a torując drogę kolumnie ciężarówek jadących z przeciwnej strony. — Co tam się stało? Siedzący obok kierowcy porucznik Paul Cibert przysunął twarz do szyby zachlapanej błotem, na której wycieraczki pozostawiły niewielkie pole widzenia. W nocy partyzanci włożyli ładunek wybuchowy do studzienki telekomunikacyjnej. Pewnie sądzili, że tędy biegną kable z kwatery Hitlera, wyjaśnił kierowca. Otworzył drzwi i wystawił nogi na zewnątrz. Kolumna ciężarówek była długa, jechały wolno i ostrożnie przez wąski pas jezdni wiszącej nad wyrwą. Zapowiadał się dłuższy postój. Kierowca zapalił papierosa i podsunął papierośnicę porucznikowi. Ale ten pokręcił przecząco głową. Nie palę. Szkodzą zdrowiu. Nie bardziej niż służba na froncie wschodnim, zaśmiał się kierowca. Zamknął oczy i wystawił twarz do słońca. Cibert wysiadł z Volkswagena, manifestując uczucie ulgi, jakie go opanowało po opuszczeniu wąskiego siedzenia pokrytego szorstką tkaniną. Było niewygodne, a z przodu niewiele miejsca pozostawało na nogi. Nikogo nie dziwiło, że korzystając z chwili przerwy w podróży, postanowił pospacerować. Oprzedł samochód dookoła i usiadł na pochyłej masce. Znudzony przyglądał się mijającym go ciężarówkom, na których skrzyniach siedzieli żołnierze. Nie wyglądali na frontowe wojsko. Hełmy pokryte tkaniną, panterki, granaty wetknięte za pasy nadawały im zawadiacki wygląd, odbiegający od widoku normalnych żołnierzy Wehrmachtu. Nie jechali też na front, ani stamtąd nie wracali. — Co to za wojsko? — zapytał kierowcę. — Nie wyglądają na frontowych. — To jakaś jednostka specjalna. Przywieźli ich parę dni temu. Same tylko kłopoty z nimi — odpowiedział kierowca. Od kilkunastu dni woził szefa intendentury i dość dobrze orientował się w sprawach winnickiego garnizonu. — Przydałoby się, żeby odnieśli jakieś zwycięstwo — powiedział Cibert. Ostatnia z ciężarówek przejechała obok wyrwy i żandarm podniósł rękę, nakazując, aby oczekujące samochody przygotowały się do startu. Porucznik wsiadł do Volkswagena. Nie pytał już o żołnierzy, którzy zwrócili jego uwagę. Sięgnął do leżącej z tyłu teczki, długo ją otwierał i wyciągał jakieś papiery. Zajęło to wystarczająco dużo czasu, aby przyjrzeć się, dokąd jadą ciężarówki. Zauważył, że skręciły w jedną z ulic po prawej stronie. Nie miał większych trudności ze sprawdzeniem, co to za żołnierzy widział rano. Co prawda otaczała ich ścisła tajemnica, ale oficerowie w kasynie, do którego poszedł wieczorem, wspominali, że w winnicy pojawił się wezwany przez Hitlera sam Otto Skorzeny. Wielu twierdziło, że mieli okazję uścisnąć prawicę tego bohatera, który okazał się człowiekiem bezpośrednim, choć dość szorstkim. Cibert wierzył w te opowieści, ale dlaczego Skorzeny został wezwany do winnicy, a jego żołnierze rozpoczęli ćwiczenia na podmiejskim poligonie? Czyżby chodziło o akcję w Moskwie, zamach na Stalina? Nie mógł tego wykluczyć. Było bardzo prawdopodobne, że sukces akcji przeprowadzonej przez Skorzenego we włoskich górach mógł nasunąć Hitlerowi pomysł wysłania komandosów do Moskwy i uprowadzenia lub zamordowania Stalina. Przecież radziecki dyktator miał taki sam pomysł pozbycia się Hitlera. W grudniu 1941 roku dotarł do Berlina znany radziecki bokser Borys Miklaszewski. Twierdził, że uciekł ze Związku Radzieckiego, gdzie był prześladowany za antykomunizm. Zadanie ułatwił mu wuj, który od lat przewodził w Berlinie antybolszewickiej organizacji rosyjskich imigrantów. Więc Miklaszewskiego przyjęto bez większych podejrzeń. Wkrótce potem stał się osobą bardzo popularną, gdy zmierzył się na pięści z niemieckim mistrzem Maxem Schmelingiem i pojedynek wygrał. czekał na okazję, jaką dawałoby mu zbliżenie się do Hitlera. Informacje z Moskwy wskazywały, że w tym przedsięwzięciu może mu być pomocny książę Janusz Radziwiłł. Zmuszony przez NKWD do współpracy po aresztowaniu jesienią 1939 roku i odesłany do Berlina w 1940 roku. Znał Hermana Göringa z przedwojennych polowań, na które szef Luftwaffe przyjeżdżał do jego posiadłości i Miklaszewski liczył, że przy jego pomocy dotrze do najwyższych urzędników III Rzeszy i samego Hitlera. Już w 1942 roku Miklaszewski raportował z Berlina, że dotarł do otoczenia Göringa i nie będzie miał większych trudności z wyeliminowaniem go. Jednak Kreml nie wyraził na to zgody. Głównym celem miał być Hitler, ale nagle w połowie 1943 roku zarzucono ten plan, gdyż Stalin obawiał się, że zamordowanie Hitlera otworzy drogę do władzy niemieckiej opozycji, a ta szybko może się dogadać z aliantami zachodnimi w sprawie zawarcia pokoju. Czyż więc Skorzeny nie otrzymał podobnego zadania od Hitlera? Wieczorem Cibert wyszedł z kasyna i zatrzymał się przy zielonym kiosku na rogu ulicy. Prowadził go Rosjanin, Iwan. Tak go nazywali Niemcy, ale oni wszystkich Rosjan nazywali tym imieniem. Nikt więc nie wiedział, czy było to jego prawdziwe imię. Kiedy w 1941 roku Niemcy wkroczyli do winnicy, Iwan zaczął manifestować swoją nienawiść do Stalina i bolszewików. Wkrótce, gdy tylko obok komendatury miasta w dużej willi w ogrodzie pojawiła się placówka gestapo, poszedł tam i doniósł na dwoje swoich sąsiadów, których nieletni synowie uciekli do lasu, do partyzantów. Ale czasem nocą zakradali się do mieszkania rodziców. Aresztowano tych ludzi, a Iwan dostał pozwolenie na prowadzenie kiosku. Jak zwykle sygnał. Cibert pochylił się nad niewielkim otworem w dykcie, za którym widać było porozkładane niemieckie gazety i zarośniętą twarz Iwana. Odłożyłem dla pana, panie oficerze, powiedział Iwan uniżonym głosem. Przez niewielki otwór Cibert widział tylko dolną część jego twarzy z obwisłą wargą odsłaniającą pożółkłe, zepsute zęby. Wziął pismo, przerzucił parę kartek i oddał kioskarzowi. — To już mam. Nie dostałeś nowego? — Nie, jeszcze nie dowieźli. Odłożę dla pana oficera, jak tylko... Cibert nie słuchał, co mówił kioskarz. Machnął ręką, jakby żegnając go lub opędzając się przed jego uniżonością i wrócił szybkim krokiem do kasyna oficerskiego. Nikt, nawet człowiek stojący tuż za jego plecami, nie mógł zauważyć, jak umieścił między kartkami czasopisma bibułkę używaną do skręcania papierosów. Były na niej tylko cztery cyfry. 1114. Kioskarz przerzucił strony pisma Signal. Odczytał cyfry, zmiął bibułkę w niewielką kulkę i połknął ją. Wiedział, co oznaczał szyfr. Pierwsza cyfra podawała dzień spotkania. Zero oznaczało dziś, jeden jutro, dwa za dwa dni. Następne dwie cyfry wskazywały godzinę 11. Ostatnia cyfra oznaczała miejsce spotkania. W poleceniu, które przekazał Cibert, cyfra 4 oznaczała dorożkę o tym numerze na wyznaczonym postoju. Bogusław Wołoszański. Straceńcy. Taśma szósta, koniec ścieżki drugiej.